Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
Zaczynamy, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Kurier Samo Południe, godzina 12.11. Ostatnia prosta kampanii wyborczej. Trochę się pojawia dzisiaj kandydatów na radnych w naszym studio radiowym i w Poranku, i w Odysei Wyborczej. I teraz w Kurierze w Samo Południe również nie będzie inaczej. Aleksander Hebda, kandydat do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Komitet Koalicyjny Trzecia Droga. Dzień dobry.
Tak. Jest. Okręg Śródmieścia Ochota.
Chociaż wcześniej jeszcze Koliber, dobrze pamiętam?
To już bardzo, bardzo dawno temu. Ja raczej się nie przyznaję do tego, dlatego bo trafiłem na czasy, kiedy Koliber był przejmowany przez PiS. No teraz generalnie bardzo dużo działań tego stowarzyszenia się kojarzy jednoznacznie z tą partią. Ja starałem się jeszcze z taką frakcją krakowską i razem z nimi działałem, byłem w zarządzie z ich ramienia.
I sam
zostawić to stowarzyszenie bardziej takie wolnorynkowe, mniej ideologiczne, no ale niestety to się nie udało.
Koliber stał się bardziej konserwatywny niż liberalny, a pan jest liberałem, jak rozumiem.
Bardziej tak bym się określał zdecydowanie.
Liberałem, który patrzy, gdzie tu się uplasować i nie w Platformie, tylko w Trzeciej Drodze i w PSL-u. Nie wiedziałem, że PSL jest partią liberalną, ale płynna jest scena polityczna.
Pod kątem rynkowym myślę, że zdecydowanie tak. Myślę, że to jest partia, która bardzo szanuje przedsiębiorców, która z jednej strony bardzo szanuje swoje korzenie i wie, że bez silnych korzeni nie można wypuszczać nowych pędów. I to jest taka ideologia i tak bardziej wartości, aksjologia, która mi też w życiu towarzyszy.
I wartości, i aksjologia wolnościowa. A jak liberalizm gospodarczy wprowadzić do Warszawy, to może Przemysław Wippler byłby najlepszy, no bo on, jeśli chodzi o liberalizm gospodarczy, no na pewno jest znacznie bardziej wyzwolony niż na przykład Rafał Trzaskowski, który jest trochę takim etatystą, nigdy nie pracował w prywatnej firmie, nigdy nie był przedsiębiorcą, zawsze urzędnik albo w końcu akademicki, a Przemysław Wippler to się w biznesie przynajmniej sprawdził.
Przemysław Wippler miał różne przygody i to bardzo prowokacyjne pytanie. Bardzo pana redaktora za to doceniam. Natomiast myślę, że tu jest właśnie duża płynność, że nie wiadomo do końca, gdzie jest właściwa partia pana kandydata, pana posła.
Nie, no, Przemysław Wippler był i tu, i tam, ale w biznesie osiągnął sukces, jest osobą majętną, a taki Rafał Trzaskowski całe życie na państwowym garnuszku. Nigdy w życiu prywatnego pieniądza nie powąchał.
Cóż, nie znam aż tak dobrze biografii pana prezydenta Trzaskowskiego. Być może przyjdzie taki czas, kiedy przejdzie do rynek prywatny. Na pewno natomiast jest bardzo dobrze wykształcony i tego nie można mu
nie
zabrać.
Można,
aczkolwiek to nie jest moja frakcja, więc nie muszę się za niego gorliwie tłumaczyć.
Państwa frakcja, o to jest teraz modne dzisiaj. Nie wiem, czy bym się przygotował, bo dzisiaj wszystkich polityków Trzeciej Drogi odpytuje się o nazwisko waszej kandydatki na wiceprezydenta Warszawy. Nie wiem, czy on się
przygotował.
Tak.
Na konwencji w Otrębusach się prezentowała. Ja znam trochę z innego obszaru.
Kośniak-Kamysz nie znał imienia i nazwiska.
A, widzi pan. Pan prezes zna większość nazwisk naszych kandydatów, natomiast proszę pamiętać, że żona jest bardziej z tej strony Polski 2050. Jest podział też i bardzo mocna też taka samodzielność obu tych ugrupowań, które wchodzą w skład koalicyjnego komitetu wyborczego. Natomiast panią Porowską ja znam bardziej z tej strony działalności społecznej. Ja na przykład...
Właśnie nie wiem, czy Adrianna Porowska pasuje do liberała, czy nie pasuje.
Miałem przyjemność współpracować z panią doktor Machińską i ona zawsze bardzo dobrze wypowiadała się o tej kandydatce, jak sam pan powiedział, na wiceprezydent Warszawy i podobno jest fenomenalną działaczką. Też słyszałem same dobre rzeczy, że rzeczywiście u podstaw umie zrobić niesamowite takie i efektywne prace.
To jest pani Adrianna Porowska. Nie mieć z Violettą Porowską, bo to akurat polityk związana z, czy pani, czy polityczka, związana z Prawem i Sprawiedliwością i z innym regionem Polski. Adrianna Porowska to prezes Fundacji Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, ale pamiętam dobrze, więc też taka osoba raczej nie związana z wielkim biznesem, wręcz przeciwnie, jak bywało u nas w studio, to od dzikiego kapitalizmu liberalizmu liberalizmu raczej się odżegnywałeś. Chodzi o taki wymiar gospodarczy.
Ja też się odżegnuję od dzikiego kapitalizmu i uważam, że odpowiedzialność społeczna biznesu jest czymś absolutnie koniecznym. Natomiast jestem jeszcze dalej od tej kwestii i od tych stron takiej gospodarki centralnie sterowanej, którą na przykład oferuje nam czy Lewica, czy Prawo i Sprawiedliwość. Więc stąd też odpowiadając na to wcześniejsze pytanie, trzecia droga jest najlepszym miejscem dla mnie. Ja tam w ramach Polskiego Stronnictwa Ludowego poruszam się już od chyba 2017 roku i to jest miejsce, które idzie cały czas w dobrą stronę, które szanuje przedsiębiorców, które jest jednolite, jeżeli chodzi o swój program i patrzenie na świat, a przy okazji umie dobrze zareagować na zmiany, które mamy na świecie.
Zmiany, które zachodzą, to zacznijmy od tej głównej, centralnej zmiany. Zmiana klimatu, zmiany klimatyczne, walczyć, nie walczyć. Wydaje się, że teraz kwestia unijnych polityk klimatycznych schodzi pod strzechy. Zaczynamy odczuwać, że to, że bycie zielonym to nie tylko przyjemność, ale i koszt. Jak pan jako kandydat na radnego patrzy na te wyzwania miejskie, bo to też Warszawa się będzie musiała mierzyć z transformacją energetyczną i będzie musiała za nią słono zapłacić.
Spotkałem się przed wyborami, jeszcze przed rozpoczęciem kampanii, z panem ministrem Miłoszem Motyką, z którym też gdzieś tam wcześniej nasze drogi się przecinały i rozmawiałem o tym, jak właśnie jako potencjalny radny w przyszłości będziemy mogli współpracować z ministerstwem. On powiedział, że najważniejsza rzecz, której do tej pory brakowało, to jest dialog. Nie było czegoś takiego jak dialog między Radą Miasta Stołecznego Warszawy a Ministerstwem Klimatu i Środowiska i myślę, że od tego powinniśmy zacząć. Zwiększony budżet na budowy wszystkich projektów związanych z OZE. To też dla Warszawy są tańsze rachunki za prąd, jest czystsze powietrze potencjalnie. Natomiast jestem dużym przeciwnikiem tych stref, do których nie można wjechać autem i tych takich radykalnych polityk klimatycznych.
Czyli to, co proponuje Rafał Trzaskowski, strefa czystego transportu, to nie dla pana. Bo to jego pomysł i jego rady, prawda, gdzie ma większość.
W tej kadencji ma większość i to taką większość, że nie musi się liczyć de facto z żadnym innym komitetem. Bo jeżeli dobrze pamiętam, radnych Platformy Obywatelskiej jest
40.
chyba 40.
Na 19 z PiSu i jedna Monika Jaruzelska z Lewicy.
To było tak po wyborach, teraz jest chyba 4 niezależnych i to się trochę tak rozjeżdżało, więc to są dane z wyborów stricte. Natomiast tak, ma samodzielność całkowitą, dlatego, bo Koalicja Obywatelska ma samodzielną większość w Radzie Miasta. Uważam, że to nie jest zdrowe. Koalicje generalnie łagodzą obyczaje i myślę, że wybierając trzecią drogę, państwo mogą wprowadzić
to
właśnie...
Kwestia czystego transportu to jest tak, że trzecia droga zahamuje, że ten zielony, może nie Władysław Kosiniak-Kamysz, ale na pewno Szymon Hołownia, który zaczynał pisanie swojego programu od kwestii klimatycznych. Napisał program Polska Zielona Droga, że to jest ten komitet, który będzie ograniczał na przykład strefy czystego transportu?
Nie,
myśli
inaczej.
Pan, że Radio Słodzie w to uwierzą, że nagle Szymon Hołownia się zmienił całkowicie, już nie jest zielony, już nie walczy ze zmianami klimatycznymi, tylko teraz będzie bronił nas przed unijnymi dyrektywami.
Trzecia droga cały czas jest bardzo zielona i cały czas walczy ze zmianami klimatycznymi, tylko robi to i chce to robić racjonalnie. Jakby pan zechciał mi zadać konkretne pytanie, co dokładnie, jeżeli chodzi o strefę czystego transportu, uważam za rozsądne, a co za zbyt daleko posunięte, to bardzo chętnie w tej kwestii się rozwinę. Natomiast trzecia droga jest ewidentnie i cały czas to pokazuje ugrupowaniem, które ma bardzo blisko serca zieloną, czystą, nie tylko Warszawę, ale gminę,
strefa
powiat.
Strefa czystego transportu, bo wydaje się, że akurat wybory w Warszawie jakoś od wielu lat, ale te może wyjątkowo, może z braku innych tematów, z braku pomysłów, koncentrują się wokół samochodów, że jednak jakby samochód, jego obecność lub nieobecność w mieście staje się węzłowym tematem debaty w kampanii wyborczej. Pytanie, dlaczego i jakie jest pana stanowisko? Czy wjeżdżać, czy nie wjeżdżać? Budować parkingi, czy zwężać ulicę?
To jest świetne pytanie. Bardzo się cieszę, że pan redaktor je zadał, dlatego, bo ja uważam, że parkingi należy budować z dwóch powodów. Z pierwszego powodu takiego, że samochody stojące na ulicach, po pierwsze, nie pozwalają przejechać tym pasem, na którym stoją. Potencjalnie jest to przestrzeń albo na zieleń, albo na to, żeby móc udrożnić ruch. A po drugie, co chyba jest zdecydowanie ważniejsze, Warszawa w ogóle nie jest przystosowana do obrony cywilnej, nie posiada schronów. Jeszcze jak w Śródmieściu i trochę jest, zdecydowanie za mało, ale jest trochę, na Ochocie ich brak jest szczególnie widoczny. to jest mój okręg, dlatego wypowiadam się w szczególności o Śródmieściu i Ochocie. Więc takie parkingi podziemne powinny powstawać, ale od razu przystosowane jako miejsca schronienia. Nie tylko miejsca ukrycia, ale już docelowe schrony. Nie żyjemy już w tak spokojnych czasach, jak jeszcze kilka lat temu. Widzimy potencjalne widmo jakiegoś ryzyka wojennego, wobec czego ta ustawa o obronie cywilnej, nad którą pracuje pan prezes, pan premier Kośniak-Kamysz i wszystkie kwestie z tym związane, bardzo dobrze się nakładają. Raz, z budową nowych linii metra, które mogłyby być wreszcie przystosowywane do schronów, bo jak pan redaktor na pewno wie, jak państwo pamiętają, pierwsze stacje metra budowane w pierwszej linii były, pierwsze stacje były, ale potem skończyły się pieniądze i nagle przestały być przystosowane do schronów, więc teraz myślimy
tak
o tym, żeby
myśleć. Tak samo trochę jest chyba z drugą linią metra. Też jest tak, że te stacje nie są
przystosowane. Tak.
I teraz pytanie, kto za to odpowiada?
Cóż, myślę, że Rafał, jest wiele lat polityki. Myślę, że jego poprzednicy jak najbardziej tak, nie dostrzegli tego ryzyka i po to właśnie trzecia droga idzie do Rady Miasta, żeby też podpowiadać i wspomagać partnerom,
brzmi,
swoim potencjalnym partnerom.
Za i przeciw, jakby pan i popierał Rafała Trzaskowskiego, ale jak wejdziemy w szczegóły, to jakby nie jest pan fanem jego konkretnych polityk, a to sprawa czystego transportu, a to kwestia na przykład parkingów, tak? Bo to zwężanie ulic to jest też domena Rafała Trzaskowskiego.
Jeżeli popierałbym w 100% każde możliwe działanie prezydenta Trzaskowskiego, to pewnie kandydowałbym albo próbowałbym kandydować z Platformy Obywatelskiej i byłbym członkiem Platformy Obywatelskiej. Jednak widzę dużo rzeczy i zmian, których Warszawa potrzebuje. Warszawa była rządzona jednolicie i samodzielnie przez Platformę Obywatelską do tej pory. Trzecia droga oferuje to, że będzie wspierać i wspomagać jako dobry, solidny partner, który nie chce kłótni, który nie chce wypominać tego, co się działo do tej pory, ale chce wskazywać, gdzie możemy zrobić lepiej, czego potrzebuje prawdziwy warszawiak, wprowadzić trochę świeżości, trochę zmiany. Ja do tej pory nie byłem radnym, generalnie z naszych list. Jest kilka osób, które było radnymi, ale raczej dzielnicowymi niż miasta. Jest też kilku byłych radnych miasta, którzy też mają spojrzenie trochę inne, bo wyszli z tej Rady Miasta i patrzą na to miasto trochę inaczej niż z Placu Bankowego, z budynku ratusza.
Aleksander Hebda to jest naszym gościem. Pan jest także związany z samorządem studenckim i chyba z NZS-em, o ile dobrze pamiętam.
Nie, jestem przewodniczącym samorządu studentów Uniwersytetu Warszawskiego, tak.
To się zgadza. A zresztą, w sumie, czy wy nie macie wyborów przypadkiem teraz?
Rektorskich. 18 kwietnia są.
Są, a to też...
Jest trzech kandydatów. Jakie są pytania?
Nie, co? Może na rektora to kiedy indziej porozmawiamy, chociaż wydaje się, że tam też są emocje. Ostatnio była debata.
Chętnie powiem taką krótką anegdotę. Ja w Radzie Uczelni zasiadam razem z takim profesorem z Uniwersytetu w Tel Awiwie, który się nazywa Marek Karliner. I on opowiadał kiedyś anegdotę o tym, jak jakiś były rektor jednej z izraelskich uczelni poszedł do polityki, został ministrem i pytają się go, miał pan takie dobre stanowisko, był pan tak ceniony w tym świecie profesorskim, akademickim, dlaczego pan z tego zrezygnował, czemu pan poszedł do ministerstwa, na co odpowiedział, miałem już dosyć tej polityki. No więc na uczelni generalnie polityka często bywa jeszcze bardziej brutalna, niestety, niż ta powszechnie nas interesująca, ta główna, centralna, czy też nawet samorządowa.
Też może być brudno i też może być emocjonująco. To prawda, to widać nam nie tylko w wyborach do samorządu warszawskiego, ale także w wyborach na rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Panie kandydacie, panie przewodniczący, nie przewodniczący samorządu studentów, więc panie przewodniczący.
Wróćmy. Może być Olek po prostu.
Chociaż to nie wypada, polski język uwielbia tytulaturę. Panie przewodniczący. Ale Warszawy, zastanawiam się, bo wyniki pewnie będą takie, że znowu Platforma będzie miała większość. Na ile pan może zapewnić, że trzecia droga jakkolwiek będzie zmieniać albo kształtować, albo wstrzymywać niektóre pomysły Koalicji Obywatelskiej w stolicy?
Mogę zapewnić, że nie jesteśmy przybudówką Koalicji Obywatelskiej, że jesteśmy niezależnym ugrupowaniem, które ma swoje pomysły, które ma bardzo dobrych ludzi, którzy znają się na swoich obszarach, z którymi idą do Rady Miasta i do Rad Dzielnic. Mogę zapewnić, że dążymy do tego, żeby tej samodzielnej większości Platforma Obywatelska nie miała, tylko żebyśmy realnie mogli wpływać na politykę miasta. Ale to zależy od wyborców już 7 kwietnia, dlatego namawiamy do tego, żeby głosować
najbliższą
niedzielę, tak, głosować na trzecią drogę.
To by prawda, bo już na koniec taka uwaga trochę techniczna. Nie wiem, czy mamy najlepszą ordynację wyborczą, bo w teorii rada powinna kontrolować, czy to wójta, czy to burmistrza, czy to prezydenta, a kiedy radni kandydują z komitetów prezydenta, wójta lub burmistrza, to de facto są jego zapleczem. Jak pan ocenia działalność samej Rady Miasta Stołecznego Warszawy w minionej kadencji? Ona spełniła tą rolę kontrolną, czy nie spełniła?
To jest też bardzo ciekawy problem, który pan poruszył, bo ja bym powiedział bardziej, że wprowadzenie większości radnych przez kandydata, który ma swój komitet z nazwiskiem, de facto pokazuje poparcie i pozwala wprowadzać te zmiany. Natomiast pod tego są organy kolegialne, że część osób nagle może pomyśleć, chwilę, tu idziemy za daleko, może skontrolować, może pomyśleć, tutaj ktoś popełnił błąd, tutaj może ktoś za szybko. I nawet jeżeli jesteśmy z tego samego komitetu, ważne jest, żeby każdy utrzymał jakąś racjonalność i nie był całkowicie poddany i uzależniony od tego wpływu. Tu przywołam moją rozmowę właśnie z Kosiniakiem Kamyszem z 17 roku, bo on mnie zapytał, co ja bym chciał robić w życiu. Ja powiedziałem, że chciałbym być politykiem. Już wtedy byłem na tyle szalony. A on powiedział, ale Olek, musisz mieć jakiś swój zawód, bo bez zawodu to będziesz prostytutką polityczną, bo w każdej chwili ktoś cię będzie mógł wyrzucić, a ty będziesz musiał realizować jego rozkazy, dlatego, bo nie będziesz miał zawodu. I musisz pójść na jakieś studia, wykształcić się tak, że jak wyjdziesz z polityki, to będziesz mógł jeszcze lepiej prosperować, jeszcze lepiej utrzymać swoją rodzinę, dom i samego siebie. I stąd też tutaj wracam do tego pytania. Jeżeli wybieramy odpowiednie osoby, do których mamy zaufanie, głosujemy przede wszystkim na kandydata, niekoniecznie na listę w tych wyborach. Wybory samorządowe mają swoją specyfikę. Jak głosujemy na odpowiedniego kandydata, to ja wierzę w to, że odpowiednia osoba umie znaleźć tą racjonalność i powiedzieć na chwilę. No, startowałem z tobą, jesteśmy gdzieś tam znajomymi, kolegami, ale trochę przesadzasz. Tutaj nie powinniśmy iść w tą stronę, powinniśmy iść w tą stronę. Też ma swoje postulaty, też jest blisko mieszkańców. To też o to chodzi, żeby rozmawiać z mieszkańcami na co dzień. I wtedy rozmawiać z nim jako swoim przełożonym, a nie z tym prezydentem, który nie jest przełożony, tylko przełożonym radnego jest mieszkaniec.
O tym mówił Aleksander Hebda, kandydat do Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Który okręg?
To jest okręg pierwszy, Śródmieście Ochota. A pan redaktor mnie sprawdza, czy znam numer okręgu, czy znam nazwisko pani kandydat na wiceprezydent
tak
Warszawy.
Tak jest, Adrianna Porowska, wszystko się zgadza. Kandydat na prezydenta jest Rafał Trzaskowski albo Tobiasz Bocheński. Jak pan ocenia innych kandydatów poza Rafałem Trzaskowskim, do którego ma pan ambiwalentny stosunek, jak słyszeliśmy?
Inaczej, Trzecia Droga popiera Rafała Trzaskowskiego. Taka decyzja została podjęta. Uważam, że te wybory w Warszawie mogły być zdecydowanie ciekawsze, patrząc chociażby na wybory w Krakowie, gdzie tam rzeczywiście jest taka walka do ostatniej
chwili. Nie wiadomo
chwili.
I będzie
wiadomo,
prawie na pewno druga tura.
Tak, natomiast liczę na to, że wygra rzeczywiście najlepszy prezydent i że przede wszystkim będzie ta Rada Miasta tak skonstruowana, że będzie realnie kontrolować prezydenta, a nie wykonywać jego polecenia. Nie mówię, że tak było do tej pory, ale uważam, że takie zróżnicowanie światopoglądowe bardzo, bardzo pomaga.
Dziękuję bardzo za wizytę w studiu i za rozmowę. Aleksander Hebda, Trzecia Droga, kandydat do przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego i kandydat do Rady Warszawy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Godzina 12:29. Teraz na antenie Radia Wnet Paul McCartney.